O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyluch-Liński
i Łukasz Kanafa. Do godziny 15 zapraszamy. Mamy 3 propozycje z kina, 3 propozycje z platform. Będzie oscarowo, będzie przebojowo. No ale właśnie, może zacznijmy od czegoś po polsku. Za duże na bajki 2, chyba z Grzegorzem najbardziej czekaliśmy na ten film. Ale w końcu się doczekaliśmy. Jedynka zrobiła wielką furorę, nie tylko na Netflixie, gdzie debiutowała i gdzie bardzo się wszystkim spodobała. Ja wiele sobie obiecywałem po drugiej części przygód Waldka i wczoraj miałem okazję zobaczyć Za dużego na bajki 2 Christophera Russa i podoba mi się.
Czy poprzeczka, którą jedynka sobie zawiesiła bardzo wysoko, została przeskoczona, czy przynajmniej dorównali do tego poziomu?
Wydaje mi się, że dorównali to jest jak najbardziej słuszne określenie, dlatego że po raz kolejny nie stosuje się skrótów scenariuszowych i happy endów, no takich, które do tej pory się stosowało, czyli ku pokrzepieniu serc. Raczej twórcy poszukują takich rozwiązań, które do tej pory w kinie społecznie zaangażowanym, bo wydaje mi się, że oprócz rozrywki to Za duże na bajki 2 można do takiego gatunku, podgatunku zaliczać. No nie stosowano, a w przypadku Za dużego na bajki 2, owszem tak, tematykę znaleziono bardzo, no właśnie, społecznie zaangażowaną. Rozbita rodzina, poszukiwanie młodego chłopaka swojego ojca, no próba rozliczenia tej jego nieobecności, próba wymyślenia co dalej. To wszystko naprawdę poważnie zostało potraktowane i te skróty, których brak, właśnie dotyczą tego, że na końcu nie widzimy super pojednania, wielkich słów, które w praktyce mogą nic nie oznaczać i przekreślać lata rozłąki, no ale z drugiej strony też nie widzimy rewanżyzmu, nie widzimy młodzieńczej buty i nie widzimy, no, stawiania się dla samego stawiania się. To bardzo mi się podoba. Wręcz przeciwnie, znajdujemy takie rozwiązania, które oparte są na dialogu, na bardzo fajnie rozpisanych postaciach, bo znowu widzimy Dorotę Kolak, znowu widzimy tego naszego przebojowego Waldiego.
No właśnie, ja tutaj wejdę ci w słowo, bo mówisz o dialogach. Ja miałam przyjemność wczoraj na naszej antenie z Maciejem Karasiem rozmawiać o tym filmie. I zapytałam go o to, czy on i towarzyszący mu młodzi aktorzy mieli jakiś wpływ na scenariusz. Bo bardzo mnie ciekawi w przypadku takiego kina, gdzie duże role odgrywają młodzi ludzie, jak wygląda praca nad językiem, którym ci młodzi ludzie się posługują. Maciek powiedział mi, że rzeczywiście były takie sceny, przy których oni razem siadali nad scenariuszem i mieli głos, mogli powiedzieć, że my nie mówimy w taki sposób, zróbmy to inaczej. To też jest duży plus tego filmu.
Dokładnie tak. Miałem wrażenie, że zwłaszcza słowa na temat gier komputerowych i tego, w jaki sposób się je komentuje, czy też komentuje swój w nich udział, w ustach Michała Żurawskiego, no to nie były jego słowa i chociaż grał tam rodzica właśnie, i nie jest to zbyt duży spoiler, naszego Waldiego i producenta, pomysłodawcę gier komputerowych, no nie brzmiał wiarygodnie jako ktoś, kto właśnie gra w te gry, kto je wymyśla, w przeciwieństwie do Waldiego, który w tym slangu razem ze swoim kolegą Staśkiem posługuje się bardzo biegle. Cały czas nie mogę wyjść z podziwu w sumie nad tą postacią Waldiego, bo on jest bardzo, no nie przy gwiazdorzu. Po pierwszym takim wielkim sukcesie można się było spodziewać, że będzie chciał pokazać, no zbyt wysoko nos zadzierać, że tak powiem. No ale w tym wypadku zupełnie tak nie jest. Mam wrażenie, że on właśnie wprowadzając bardzo dużo naturalności, być może swojego własnego sposobu bycia, być może jest to już jednak w jakimś sensie wyćwiczone aktorstwo, wprowadza na plan dużo bardzo fajnej energii. Jest zarówno młodzieńczo, ale jest także i, no właśnie, całkiem inteligentnie, gdzie nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się pokazać, ale raczej po prostu, żeby pokazać kawałek świata, do którego tęskniliśmy. Zwłaszcza myślę, że ja tęskniłem i życzyłbym sobie, żeby więcej takich filmów powstawało. Za duże na bajki 2 od wczoraj w kinach. Bardzo Państwu polecam, całymi rodzinami.
I mam nadzieję, że młodzi będą się na tym filmie bawić, skoro jest tam język młodzieży, a nie dorosłych, którzy myślą, że mówią jak młodzież. Miłość bez ostrzeżenia to jest kolejny tytuł, który dzisiaj mamy dla Was. Komedia romantyczna, która zagościła do kin.
No właśnie, tutaj mamy dużą niespodziankę, bo w produkcji amerykańskiej, prosto z Hollywoodu, może nie z tego Hollywoodu najbardziej hollywoodzkiego, ale jednak dociera do nas film, w którym obok takich gwiazd jak Anne Hathaway czy Peter Dinklage występuje Anna Kulik, całkiem zresztą w dobrej, świetnie zagranej, drugoplanowej roli. Film miałem okazję zobaczyć w czasie walentynek tegorocznych. To był fajny pomysł. Być może jedna z tych lepszych rzeczy, które w walentynki można było w kinach zobaczyć. Może się podobać także Marisa Tomei, która pojawia się na ekranie. Może się podobać historia, która wcale nie jest taka banalna. Chociaż owszem, jak najbardziej wpisuje się w poczet tych wszystkich przewidywalnych scenariuszy historii miłosnych w komediach romantycznych, ale czyż nie tego wymagamy od gatunku? Żeby była to historia miłosna faktycznie, historia, która może się podobać, historia, która z jednej strony będzie się odwoływała do tego, co lubimy w miłości, czyli pewnej tajemnicy odkrywania postaci, zwłaszcza tych, w których się zakochujemy, ale z drugiej strony pewnych zwrotów akcji, no i jednak takiego chwycenia za serce z przesłaniem, tak, miłość to jest jednak najważniejsza rzecz na świecie.
I coś dla fanów Gry o Tron.
No, coś dla fanów Gry o Tron także, być może. Fajna historia, zwłaszcza jeśli chodzi o postacie takie trochę bardziej po bandzie zrobione, jak postać Marisy Tomei, która miała problemy, jeśli chodzi o swoje zachowania seksualne, które otarły się także o sąd. No także Anne Hathaway pokazuje, że świetna jest, jeśli chodzi o aktorstwo nieprzewidywalne. Stworzyła kreację osoby do cna pedantycznej, bardzo zresztą wiarygodnie. Peter Dinklage też świetnie się prezentuje na pierwszym planie jako twórca oper, który ma trochę problem z tym, żeby kolejną napisać i ta historia miłosna bardzo mu się spodoba. No i natchnie go do tego, żeby ta opera jednak powstała. No i Joanna Kulik, pani w domu, kobieta, która wiele w życiu przeszła, kobieta, która wiele ma do zaoferowania. No i świetnie ją oglądać. Miłość bez ostrzeżenia może się spodobać. Bardzo Państwu polecamy.
I na koniec film, w którym występuje aktor i mam wrażenie, który jest już swojego rodzaju ikoną za życia. I każdy jego film musi być wybitny, musi być wyjątkowy i on nie bierze albo świadomie, albo po prostu ma szczęście słabych ról i słabych produkcji. Bankart, bo o tym tytule teraz sobie porozmawiamy. Mads Mikkelsen w roli głównej. I o nim właśnie mówiłem.
No właśnie, Mads Mikkelsen to nie pierwsza jego rola, w której wciela się w postać, no jednak wiekowo odległą. I to nie chodzi o lata, ale o setki lat. W przypadku Michaela Kochlasa, filmu z 2013 roku, tam walczył z arystokratami, a w przypadku Bankarta, który od wczoraj w naszych kinach, no będzie sadził ziemniaki. Już samo to jest bardzo intrygujące. Jesteśmy na Jutlandii w Danii w XVIII wieku. Jutlandia wtedy była trochę jak dzikie pola z sienkiewiczowskich powieści, zwłaszcza Ogniem i Mieczem, czyli no była przestrzenią niezamieszkaną, raczej nieprzychylną, raczej taką, w której chroniono się przed światem mniej lub bardziej cywilizowanym, a raczej przed światem ucisku panów nad resztą świata. Ale Bankart może się podobać, bo w nim nasz Mads Mikkelsen postanawia na tej jałowej ziemi uprawiać właśnie rzeczone ziemniaki.
No mówisz, że może się podobać. Uważam, że zdecydowanie może się podobać. Mało tego, uważam, że to jest film absolutnie dla każdego, bo to jest i bardzo sprawnie zrobione kino, no nawet akcji w pewnych momentach, kino historyczne, kostiumowe. Bardzo dużo wątków tam się porusza i to mi się bardzo podoba, że ten film się nie skupia tylko na tej walce o ziemię, walce o władzę, walce o wpływy, ale mamy tam też takich bohaterów, którzy często są spychani na dalszy plan, a tutaj mają głos, mogą się odezwać. Bardzo mnie wzruszyła.
Kogo masz właśnie na myśli?
Szczególnie historia tej małej dziewczynki i tego, jak ona obudziła wrażliwość w naszym bohaterze, bo on był takim zimnym wojownikiem, który tam przyjechał walczyć z tą przyrodą i zrobić swoje. A mamy scenę, która pokazuje, że on ma bardzo wrażliwe serce.
No właśnie, wręcz chciałoby się powiedzieć serduszko.
Tak.
Też miałem właśnie takie wrażenie. Kilka razy co najmniej byłem chwycony za moje serce, wel serduszko, właśnie ze względu na to, że oprócz wątków walki człowieka o swoje marzenia z naturą, ale także i z innymi ludźmi, którzy stają naprzeciw, no ze względów oczywiście finansowych, bo jakże, i wpływowych także, bo czemuż by nie, mamy jednak człowieka, którego zmiękcza ten upływ czasu i ludzka dobroć, czy też upór innych ludzi, którzy się wokół niego znaleźli, z którymi on, chcąc nie chcąc, musi się sprzymierzać, żeby osiągać swoje cele. No i w trakcie tych swoich walk o to, żeby jednak te ziemniaki sadzić, żeby jednak oprzeć się tym, którzy próbują mu te zbiory, czy też pracowników zmitrężyć, no stara się stara się zdobyć między innymi miłość czy to kobiety, czy też małej dziewczynki przybłędy, która w międzyczasie jakąś zapałała do niego sympatią, taką jaką może pałać córka do ojca, czy też do figury ojca. I tutaj zwłaszcza ten wątek także ogromnie mi się spodobał. Mówimy o wykluczonych społecznie. Bardzo tego dużo jest w tym filmie. Bardzo on pokazuje, jak bardzo nasze czasy się zmieniły. Jak wiele można było jeszcze ponad dwa wieki temu, jeśli miało się pieniądze i tytuły. Jak niewiele można było, jeśli człowiek nie mógł po prostu chodzić zwyczajnie ulicami, musiał się chować gdzieś na implanty.
No przerażające były te sceny, kiedy pojawiali się potencjalni osadnicy i bali się tej małej dziewczynki tylko dlatego, że ma inny kolor skóry. Mnie to uderzyło, bo jakoś chyba sobie nie zdawałam sprawy z tego, w jakim stopniu rzeczywiście te stereotypy funkcjonowały jeszcze właśnie tak całkiem niedawno, jeśli pomyśleć.
No można pomyśleć o takim trochę westernie europejskim, bo faktycznie można się poczuć jak trochę na dzikim zachodzie, bo także mamy osadników, także mamy ludzi, którzy, jak na przykład Niemcy, nagle się tam pojawiają i chcą po prostu żyć. Nikt ich nie pyta o to, co oni tam robią. Wręcz się cieszą ludzie, że tam przyszedł ktoś. Dużo tego jest w tym filmie, 2 godziny 7 minut, może trochę długo, ale tych wątków nie brakuje. Scenariusz jest zgrabnie poukładany i wszystko składa się w bardzo dobrą całość.
I się nie dłuży przede wszystkim, czuć tego metrażu.
My też już nie będziemy się dłużyć.
Mamy kilka propozycji z platform. Zaczniemy od filmu, do którego trzeba podejść w odpowiedni sposób, bo to nie jest kino fantazy na miarę Gry o Tron albo... nie wiem, innego filmu, gdzie są smoki, tylko to jest po prostu przyjemne kino familijne z przesłaniem i morałem na koniec filmu, ale kompletnie źle przetłumaczone. Bo w oryginale, jakbyśmy tłumaczyli tytuł, to jest panienka, a nie dama.
No właśnie, ale
damo to może być smok ewentualnie.
Ale chyba chodzi o nawiązanie do tego powiedzenia, które się pojawia w pierwszej scenie, dama w opałach. U nas to raczej tak funkcjonuje niż panienka w opałach.
No dobra, to jeszcze się broni.
Myślę, no funkcjonuje tutaj... panienka z okienka.
Ona
nie była z okienka.
Chodzi o to, że pewna młoda niewiasta zostaje wydana za kawalera w czasach bliżej nieokreślonych, ale to dawno, dawno temu było, i złożona w ofierze smokowi.
No właśnie.
Dziękuję, to jest koniec fabuły.
I tutaj się z tobą nie zgadzam, bo ja oczekiwałem, że właśnie Netflix w końcu będzie miał swoje smoki. Ja pamiętam, oglądałem pierwszy raz Grę o Tron i tam właśnie było to takie oczekiwanie, kiedy te smoki się pojawią.
Tutaj
i pamiętam,
też było
jak cały sezon czekałem na te smoki.
Tutaj też było oczekiwanie, tylko masz jeden odcinek, masz film.
No właśnie.
W którymś momencie ten smok się pojawia.
Tak jak w przypadku Gry o Tron, miałem podobne uczucie, że większe oczekiwania były moje oczywiście w tym wypadku, niż to, co dostałem, ale...
W kwestii smoku? W kwestii filmu w ogóle?
W kwestii smoków i kwestii filmów. Tutaj te dwie rzeczy się jednak nakładają, bo ta pierwsza część tego filmu to wszystko, co dzieje się na dworze, te całe śluby i ta atmosfera bardzo gęsta, bo od samego początku wiemy, że ta młoda dama, która idzie na ten ślubny kobierzec, czekają tam coś więcej niż tylko pan młody i rodzina królewska, że jest tam jeszcze jakieś zło. I ta atmosfera bardzo się szybko rozrzedza, żeby robić właśnie trochę film akcji. Bo nagle mamy survivalowy film o tym, jak młoda dziewczyna...
Z Kopciuszka przechodzimy do Tomb Raidera.
O właśnie. Dzięki Grzesiu. To jest świetne porównanie, bo dokładnie tak się poczułem. Że mamy nagle film akcji, jak młoda osoba, młoda dziewczyna, która nie jest w tym wytrenowana, nagle się bije z tym smokiem.
Znaczy, że nie wytrenowana, to bym się to nie zgodził, bo już... Jej historia na początku pokazuje, że żyje w takich warunkach.
Bardzo surowych.
Tak, rąbie drewno i jest w stanie przetrwać w ciężkich chwilach i dlatego daje sobie radę.
Pamiętam, jak się ten film zaczyna.
Ja się dałem nabrać na jeden haczyk w tym filmie. Wiedziałem, że nie mogę go oglądać, bo muszę wstać rano na audycję, a jednak czekałem, dobra, jeszcze chwilę, dobra, poczekam, nie skończę, nie chcę go na dwa razy. I to moim zdaniem jest dobre kino, że nie oderwałem się od telewizora, mimo że musiałem to zrobić.
Ja miałem podobnie, szczerze mówiąc, bo też byłem bardzo ciekawy, dokąd to prowadzi ta historia.
To nie jest ambitne kino fantasy, ale takie lekkie, miłe i przyjemne.
Żeby faktycznie skłonić mnie do przerwania.
Pomimo tego, że ta druga część, o której tu mówimy, ta rozgrywająca się już w tej jaskini, jest dosyć monotonna, no bo tam niewiele...
Ale zwroty akcji
ale są zwroty akcji i uważam, że Millie Bobby Brown naprawdę dźwignęła taką rolę.
To prawda.
Bo to niełatwa rola i niełatwe sceny, a naprawdę dała radę.
Tak, bardzo Państwu polecamy. To jest dość nietypowe kino fantastyczne.
To prawda. Dama. Nietypowy serial też przed nami, Guya Ritchiego, Gentlemani. No, zakochałem się w tym serialu, bo z jednej strony mamy takie zderzenie światów. Mamy rodzinę szlachecką, trochę jakbyśmy królewską rodzinę oglądali. Jest szlachcic, bardzo taki wyrafinowany, a z drugiej strony mamy półświatek przestępczy, gdzieś wszystko powiązane, przeplecione i tak naprawdę czujemy się, jakbyśmy w białych rękawiczkach dokonywali jakiejś zbrodni. Oglądając ten serial, Dżentelmeni naprawdę robi robotę. Mamy śmierć głowy rodziny, ojca, który przekazuje cały majątek swojemu młodszemu synowi, a nie starszemu, ale jak potem się okazuje, dobrze zrobił, wiedział chłop, co czyni, bo ten by wszystko przepuścił i rozdał. I ten młodszy zaczyna bronić starszego i stać na czele rodziny. I dalej nie powiem na czele czego jeszcze.
No próbuje zarządzać wszystkim. Tym, co ojciec
no właśnie,
mu zostawił.
No właśnie, jest w tym zarządzaniu całkiem niezły. Przyświeca mu w sumie jeden cel, mianowicie, żeby z tego interesu się wykaraskać. Zarówno siebie, swój majątek, jak i rodzinę, jak i tego niesfornego starszego brata, który co rusz napatacza sobie strasznych problemów. Ma talent do spotykania niewłaściwych ludzi w niewłaściwych miejscach, a przy tym no, nie potrafi się zachować tak, jak jego brat z kolei potrafi się zachować. Są
ale cudownie mówi z udawanym rosyjskim akcentem.
Oj, to prawda, bo jest też świetnym aktorem. To chyba jedyna rzecz, który jest naprawdę dobry. Potrafi wcielać się w role różne. No ale właśnie, wracając jeszcze do samego serialu, Guy Ritchie pokazuje coś, na co bardzo liczyłem i na co bardzo po cichu liczyłem, że właśnie się to spełni. Mianowicie pokazuje, że podobnie jak Quentin Tarantino potrafi rozpisać dialogi w taki sposób, żeby dzięki nim, dzięki językowi bardzo plastycznemu, bardzo erudycyjnie rozwiniętemu, no ale także i bardzo dopasowanemu do charakterów postaci, oddać pewną atmosferę, za którą tęskniłem już od czasów Przekrętu. To uwielbiam to kino Guya Ritchiego właśnie z tego względu, że ma pomysły zarówno na ksywki, jak i na to, kto co kiedy mówi i dlaczego tak się zachowuje, jak się zachowuje. A poza tym ma taki talent do mieszania arystokratyzmu z czymś bardzo codziennym i z czymś bardzo zwyczajnym, ale jak najbardziej nieprostackim, co sprawia, że no właśnie, oglądanie perypetii naszego księcia, do którego się właśnie per Duke się zwraca cały czas w filmie, ale także i tej rodziny. No tutaj dużo będziemy Państwu mówić. Chyba już zdradziliśmy, że chyba trochę jednak przestępczej. Że te kontakty są no co najmniej interesujące właśnie chociażby z tej językowej strony. A tobie, Igo, podobało się?
Cudownie mi się to ogląda, zwłaszcza, że ostatnie filmy Guya Ritchiego trochę mnie jednak zawodziły i tak podchodziłam z dużą ostrożnością do tego serialu, ale przepadłam. Zobaczyłam już 5 odcinków. Ojciec rodziny, innej rodziny książęcej, który każe się pochować tak, żeby mieć widok na dom i wszystko to, co się dzieje w tym odcinku, włącznie z tym, co ostatecznie zjada owczarek, no to są sceny fascynujące i naprawdę z przyjemnością się na to patrzy. Jest świetnie obsadzony, bo mamy też aktorkę, która jest znana z takiego serialu Skins sprzed wielu, wielu lat. I tutaj nam wraca i jest fantastyczna.
Jak zobaczyłem, że w serialu jest Vinnie Jones, to stwierdziłem, dobra, to będzie dobra rozrywka.
Nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, Guya Ritchiego bez Vinniego Jonesa. A to, że jest także Ray Winstone, to także jest bardzo dobra informacja. No a Dżentelmenów można oglądać na Netflixie.
I jeszcze jeden tytuł na koniec. American Fiction, czyli amerykańska fikcja. Jakbym powiedział czarny humor, to chyba twórców nie obrażę i nikogo, kto ten film oglądał, bo wie, o co chodzi.
Myślę, że nie obrazisz, bo cudowny w tym filmie jest ta autoironia, którą się posługuje reżyser i nasz główny bohater też przecież.
Film, który zdobył Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany.
Film, który trochę też przepadł w tym oscarowym wyścigu, moim zdaniem, i niesłusznie.
To dlatego trochę, że nie miał takiej, przynajmniej w Polsce jest nieznany, ponieważ trafił bezpośrednio na platformę Amazon Prime i tam właśnie na 2 tygodnie, zdaje się, przed rozdaniem oscarowym można było American Fiction oglądać. Cieszę się bardzo, że też mieliśmy taką okazję, bo to był jedyny film niemalże do samego końca spośród tych, które pretendowały do najlepszego filmu, który widziałem ostatni zresztą spośród tych wszystkich filmów. Niewiele wiedziałem oprócz tego, że faktycznie czarnoskórzy aktorzy występują niemal wyłącznie w tym filmie z drobnymi szczegółami. Oprócz tego, że jest to taka właśnie satyra, w sensie satyra czarnoskórych Amerykanów na Amerykę, która jest trochę ich, ale jednak trochę nie ich. Mamy pisarza, który jest trochę zazdrosny, bo jego koleżanka po piórze, pisząc powieści, w jego ocenie bardzo zwyczajne, żeby nie powiedzieć trywialne i no, dla motłochu wręcz, no, zdobywa ogromne sukcesy, a on z kolei ma siebie za arystokratę pióra i no, sukcesów nie ma. Jego wydawca cały czas domaga się jakiejś wielkiej powieści i on wpada na pomysł, żeby, przewrotny zresztą bardzo pomysł, żeby napisać najgorsze, co tylko może. I wymyśla, co róż, wymyśla jakieś motywy do tego, żeby jednak no, ktoś powiedział stop, co ty robisz, przecież to jest chałtura, tak się nie godzi.
On cudownie w to brnie, aż właśnie, do momentu, dokładnie, w którym nadaje tytuł tej książce. I to była najbardziej absurdalna scena chyba, kiedy wszyscy znajdujący się w pokoju czują, że to nie przejdzie. Ale jednak w ramach poprawności politycznej przechodzi wszystko, jak widać.
Bardzo jest to inteligentne kino. Bardzo jest to inteligentne i zupełnie niepokolorowane właśnie, czy to kolorami ras, czy w ogóle rasami samymi sobie. Wydaje mi się jednak, że to kino może spodobać się zwłaszcza tym, którzy nie do końca są uprzedzeni do czegokolwiek z jednej strony, a z drugiej strony oczekują pewnych uniwersalnych prawd. Mianowicie tego, co tak naprawdę dzieli ludzi na jednych lub drugich, albo co ich łączy poza właśnie wspomnianymi już rasami. Amerykańska fikcja, naprawdę inteligentne kino, które chwyta za serce, owszem, ale jest, no daje cały ogrom satysfakcji.
Jeszcze kilka słów o Oscarach. Nasze zdanie już państwo znacie, jak słuchaliście audycji porannej w poniedziałek. Wtedy mieliśmy z Igą czas i okazję, żeby skomentować tegoroczne Oscary, ale nie było ciebie, więc chętnie twojego zdania posłuchamy. Czy coś cię zaskoczyło, czy Oscary, te główne kategorie, przypadły tym aktorom, których ty wskazałeś? Pamiętam, że przed tygodniem ja akurat lepszy byłem, jeżeli chodzi o chyba aktora. I Oscara.
To znaczy, aktora razem skazaliśmy tego samego, Killiana Murphy'ego, aczkolwiek skazaliśmy inną aktorkę.
A, to aktorkę.
No i, także ty obstawiłeś słusznie Oppenheimera, ja z kolei obstawiałem Biedne istoty. Jeśli chodzi o mój komentarz do Oscarów, pierwsze, co przyszło mi do głowy, to Oscar so white again, żeby użyć hashtagu trochę zrebutowanego na współczesną modłę. To znaczy, o ile spodziewałem się, że właśnie kto inny dostanie nagrodę jako aktorka ze względów właśnie na to, że była to pierwsza rdzenna Amerykanka, która została nominowana do Oscara, myślałem właśnie, że dlatego Lily Gladstone z filmu Martina Scorsese otrzyma tego aktora za Oscara za najlepszą aktorkę. No ale tak się nie stało. Dostała go Emma Stone, co bardzo mnie ucieszyło, bo wydaje mi się, że wszyscy tutaj w studiu zgodzimy się, że Emma Stone faktycznie stworzyła w tym roku w Biednych istotach najciekawszą, najbardziej złożoną, najbardziej przebojową, najbardziej odjechaną, najbardziej kinową kreację aktorską, jaką mogliśmy oczekiwać.
Ja nawet pomyślałam, że ciężko będzie jej doskoczyć do takiej roli po raz kolejny, ale okazuje się, że w czerwcu trafia do kin kolejny film Yorgosa Lanthimosa z Emma Stone, więc są szanse.
Tak, tak. I Ari Aster też będzie robił kolejny film z Emma Stone, także wydaje mi się, że tych jej ról właśnie niejednoznacznych i bardzo wymagających będzie co najmniej dwie, o których wspomnieliśmy. No ale właśnie, jeśli chodzi o filmy najlepsze, rozdanie Oscarów, 7 Oscarów Oppenheimerowi wydaje mi się tyle co słuszne, tyle co no, po prostu zwyczajnie przewidywalne, ale takie, no dobrze, no świetny film. Bardziej się mówiło w kuluarach w czasie tych Oscarów o filmach i osobach, które zostały pominięte, zwłaszcza jeśli chodzi o twórczynię Barbie. Mam tu na myśli reżyserkę Gretę Gerwig i aktorkę pierwszoplanową. I mam też wrażenie, że dużo się zostawi, jakby tych 5 ostatnich lat nie było, jakby nie było tego całego wysiłku właśnie znajdowania, tłumaczenia poprawności politycznej na język rozdawania nagród, jakby nie było tych wszystkich ważnych z punktu widzenia, wydaje mi się, współczesnego punktu widzenia tego, w jaki sposób wspierać i w którą stronę ma cały przemysł filmowy zmierzać. To trochę zostało pominięte w tych Oscarach, bo Oscar So White Again można streścić między innymi w tym, że bardzo wiele nagród poza drugoplanową rolą kobiecą, Davin Joy Randall, zresztą to też była moja faworytka od samego początku, ona z kolei na drugim planie stworzyła taką kreację jak Emma Stone na pierwszym. Oscar, aktorki były, nawiasem mówiąc, w tym roku dużo lepsze niż aktorzy w mojej ocenie, tworzyły dużo bardziej oryginalne role, dużo bardziej wyraziste. Nie obliżając oczywiście Killianowi Murphy'emu.
No, ja żałuję, że nie Ryan Gosling dostał Oscara za Kena, bo uważam, że to była najlepsza rola w tym roku, zdecydowanie. No
też, ale był autorem jednej z najważniejszych scen tegorocznych Oscarów. Jego występ wzbudził aplauz nie tylko widowni, która była zgromadzona podczas ceremonii Oscarów, ale też wśród widzów, bo ten film już robi furorę w sieci. Z drugiej strony John Cena, który wszedł nago na scenę, jak się okazało po kilku dniach, wcale nie był nago, więc tutaj można już zamknąć temat. Nie był nagi, po prostu był ładnie ucharakteryzowany.
No i było to nawiązanie do tego, co się stało przed 50 laty, mniej więcej na Oscarach, kiedy właśnie ktoś taki też, nie John Cena, ale nagi, pojawił się na rozdaniu oscarowym. Było to, że tak powiem, widowisko mocno średnie, jeśli chodzi o zaangażowanie emocjonalne moje. Podobały mi się przedstawianie aktorów, że każdy z tych, który był nominowany i aktorek, miał swojego starszego może kolegę, tak, czy koleżankę, która w jakiś sposób przedstawiała jego sylwetkę i to, co zrobił i dlaczego jest nominowany. To mi się wydawało sympatyczne. Ale było to widowisko bardzo mało oscarowe, że tak powiem. Mam wrażenie, że i wcale nie chodzi o to, że potrzeba Chrisa Rocka i Willa Smitha do tego, żeby coś się stało na Oscarach, zresztą bardzo złego, ale mam wrażenie, że tegoroczne Oscary nie dość, że były za bardzo przewidywalne, to jeszcze niewiele miały w sobie z tego widowiska, którego trochę oczekujemy. Targowiska próżności, które jest transmitowane do ponad 200 krajów na świecie. Więc kto widział, to widział. Ja się za bardzo nie ekscytowałem. Chyba trochę nawet za bardzo przeszkadzał mi lektor, który tłumaczył za mało w mojej ocenie z tego, co działo się, zagłuszając całe widowisko. No wymagało to wiele wysiłku z mojej strony, żeby się jednak przymusić do oglądania tych Oscarów. Koniec końców cieszymy się, że zostały one rozdane. Z niektórych wyborów cieszymy się bardzo. Niektóre po prostu przyjmujemy do wiadomości i czekamy na kolejne wspaniałe filmy.
A my dziękujemy za dziś.
Tak, i za tydzień tuż po 14 oczywiście spotkamy się z Państwem w kinie w Lublinie.
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyluchuliński
i Łukasz Kanafan. Do usłyszenia.